thanh của RFI đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai.
...26 sierpnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Andrea i Julien w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Rosja oficjalnie uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji. Gruzja traktuje ten akt jako aneksję jej terytorium. Zachód potępia decyzję Moskwy, uważając, że jest sprzeczna z międzynarodowymi rezolucjami. Prezydent Miedwiediew powiedział, że niczego się nie boi, nawet nowej zimnej wojny. Rosja utrzymuje, że wywiązała się z porozumienia wynegocjowanego przez prezydenta Sarkozy'ego. Francuska prezydencja Unii Europejskiej zdecydowanie potępiła decyzję Moskwy. Hillary Clinton zachęca swych zwolenników do głosowania na Baracka Obamę. Demokraci zebrali się na Narodowej Konwencji w Denver w Colorado, by oficjalnie wyznaczyć kandydata. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Sylwią Gips, przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i Stefana Rigera oraz wiadomości europejskie. W dalszej części programu korespondencja Agnieszki Kumor z festiwalu w Edynburgu, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego i audycja Marka Brzezińskiego, który zaprasza na spacer po Paryżu. A na zakończenie programu Katarzyna Zawicka przypomina muzykę Stefana Grappelli, który obchodziłby w tym roku swe setne urodziny. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Rosja uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji, dwóch zbuntowanych prowincji Gruzji. Poinformował o tym prezydent Dmitrij Miedwiediew w przemówieniu transmitowanym przez telewizję. Miedwiediew powiedział, że podpisał uchwałę o uznaniu przez Rosyjską Federację Niepodległości Osetii Południowej i Abchazji i polecił rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych nawiązanie stosunków dyplomatycznych z separatystycznymi gruzińskimi regionami. MSZ ma też przygotować traktaty o współpracy i przyjaźni z tymi republikami. Tbilisi dokonała wyboru w nocy z 7 na 8 sierpnia, rozpoczynając ofensywę militarną. Prezydent Saakaszwili zdecydował się na ludobójstwo, by dopiąć swych politycznych celów i w ten sposób pogrzebał nadzieję na pokojowe współżycie Osetyjczyków, Abchazów i Gruzinów w jednym państwie. Wielokrotnie apelowaliśmy o powrót do stołu negocjacji. Nie odstąpiliśmy od tego stanowiska nawet po jednostronnej proklamacji niepodległości Kosowa, uzasadnił decyzję prezydent Miedwiediew, apelując jednocześnie do innych państw o pójście w ślady Rosji, która, jak się wyraził, wykazywała przez dłuższy czas powściągliwość i cierpliwość. Gruzja zareagowała natychmiast, nazywając uznanie niepodległości jej republik za aneksję pozbawioną mocy prawnej i ostrzegła przed poważnymi konsekwencjami politycznymi. W stolicach zbuntowanych republik, jak czytamy w depesze AFP, wiadomość z Moskwy została przyjęta wybuchem radości na ulicach. Słychać było klaksony i wystrzały z broni oddawane w powietrze. Prezydenci tych republik, Sergiej Bagapszy i Eduard Kokojte, ocenili, że uznanie ich niepodległości jest wydarzeniem historycznym i wyrazili wdzięczność rosyjskim władzom. Zachód natomiast zgodnie potępia decyzję Kremla. Prezydencja francuska Unii Europejskiej w oficjalnym komunikacie wyraziła zdecydowane potępienie. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice nazwała decyzję godną pożałowania. W stolicach europejskich uznanie przez Rosję niepodległości Osetii Południowej i Abchazji wywołało natychmiastowe reakcje. W
Francja głosem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznała decyzję Rosji za godną pożałowania. Przypominamy, że jesteśmy przywiązani do integralności terytorialnej Gruzji, powiedział Eric Chevalier, powtarzając zdanie wygłoszone już podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami. Nieco później MSZ podał do wiadomości, że Francja, sprawująca prezydencję w Unii Europejskiej, rozpoczęła konsultacje z innymi krajami członkowskimi na temat wspólnej deklaracji potępiającej uznanie przez Kremla niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Tymczasem reagują po kolei rządy europejskie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała podczas wizyty w Estonii, że krok Rosji jest sprzeczny z podstawową zasadą prawa międzynarodowego, zasadą integralności terytorialnej i dlatego jest nie do przyjęcia. Musimy w związku z tym działać razem jako Unia Europejska. Musimy wesprzeć Gruzję i Ukrainę, gdzie można dostrzec niepokojące tendencje. W dłuższym przemówieniu wygłoszonym w Tallinie pani Merkel powiedziała, że wojna w Gruzji zmieniła nie tylko południowy Kaukaz, ale także politykę światową i zapowiedziała, że tak Gruzja jak Ukraina będą członkami NATO. Londyn kategorycznie odrzucił uznanie przez władze rosyjskie niezależności separatystycznych regionów Gruzji jako sprzeczne z zobowiązaniami zawartymi w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ, na które Rosja głosowała. Rzecznik Foreign Office opowiedział się za suwerennością i integralnością terytorialną Gruzji. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt uznał stanowisko Rosji za świadome pogwałcenie prawa międzynarodowego.
Dodajmy jeszcze, że Rosja ogłosiła we wtorek zawieszenie współpracy z Paktem Północnoatlantyckim w wielu dziedzinach. Przewidziana na październik wizyta w Moskwie sekretarza generalnego paktu została odwołana. Utrzymano na razie w mocy porozumienie o tranzycie przez Rosję amerykańskiego sprzętu do Afganistanu. Deklaracje Moskwy zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez Waszyngton informacji, że amerykański niszczyciel jest oczekiwany w środę w porcie Poti. Wiezie on na swym pokładzie pomoc humanitarną, o którą poprosił rząd w Tbilisi. W porcie tym, jak przypomina depesza AFP, znajdują się nadal rosyjskie okręty. Moskwa, dodajmy, wyraziła zaniepokojenie wzmożoną aktywnością floty NATO na Morzu Czarnym. Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego odrzucił uznanie przez Moskwę niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, nazywając ten akt pogwałceniem integralności terytorialnej Gruzji sprzecznym z wieloma rezolucjami ONZ-owskimi podpisanymi przez samą Rosję. Protesty i oburzenia Zachodu nie robią wielkiego wrażenia na przywódcach kremlowskich. Prezydent Miedwiediew w wywiadzie dla anglojęzycznej moskiewskiej sieci telewizyjnej Russia Today powiedział, że nie obawia się niczego, nawet nowej zimnej wojny, której oczywiście Rosja nie chce. Szef Kremla dorzucił, że Rosja w pełni wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z 6 zasad porozumienia Sarkozy-Miedwiediew. Nasze wojska zostały wycofane poza terytorium Gruzji z wyjątkiem tzw. strefy bezpieczeństwa, powiedział rosyjski prezydent, dodając: wszystko zależy teraz od naszych zachodnich partnerów, jakie stosunki chcą z nami utrzymywać. Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow jest przekonany, że Rosja nie będzie izolowana na arenie międzynarodowej. Innego natomiast zdania jest były prezydent Michał Gorbaczow, który przestrzegł przed nowym podziałem świata spowodowanym uznaniem przez Rosję niepodległości gruzińskich republik. Do omówienia sytuacji w Gruzji wrócimy jeszcze w przeglądzie prasy francuskiej. Sytuację na Kaukazie i najważniejsze problemy polityki międzynarodowej omawiał prezydent Francji podczas rozmowy telefonicznej z kandydatem demokratów na amerykański fotel prezydencki. Barack Obama przygotowuje się do wystąpienia na konwencji swej partii w Denver w Colorado, gdzie obrady rozpoczęła małżonka kandydata. Jestem pewna, że mój mąż będzie nadzwyczajnym prezydentem, stwierdziła Michelle Obama w przemówieniu inaugurującym konwencję Narodową Partii Demokratycznej. Mocnym akordem było też wystąpienie 76-letniego Edwarda Kennedy'ego, chorego na raka mózgu. Barack Obama, na razie nieobecny w Denver, wystąpi tam dopiero w czwartek. We wtorek występuje tu natomiast pokonana w obozie demokratów przez Obamę Hillary Clinton, która ma wezwać swych zwolenników do głosowania na Obamę i do zjednoczenia wysiłków w walce z kandydatem republikanów. Konwencję Rosję zamknie w czwartek oficjalne mianowanie Baracka Obamy i wystąpienie samego kandydata na stadionie w Denver, które przypadnie akurat, zadbano tutaj o symbole, w 45. rocznicę słynnej przemowy Martina Luthera Kinga I Have a Dream. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Co najmniej 25 osób zginęło w zamachu terrorystycznym przeprowadzonym przed ośrodkiem rekrutującym irackich policjantów w miejscowości Izjalawla, 150 km na północny wschód od Bagdadu. Kamikadze odpalił ładunki wybuchowe w tłumie oczekujących przed ośrodkiem mężczyzn. Oprócz ofiar śmiertelnych jest kilkadziesiąt rannych. ONZ badająca sprawę piątkowego ataku na cywilną ludność w Afganistanie, podczas którego zginęło 90 osób, w tym 60 dzieci, ma przekonujące dowody, że bombardowanie dokonały samoloty koalicji. Wojskowa komisja złożona głównie z amerykańskich ekspertów przyznała, że podczas bombardowania grupy talibów zginęło jedynie 5 osób cywilnych. Korea Północna zawiesiła działania mające doprowadzić do całkowitego wycofania się tego kraju z programu jądrowego. Komunistyczny reżim zagroził uruchomieniem na nowo centrali Yongbyon, oskarżając Stany Zjednoczone o niedotrzymywanie wspólnie przyjętych zobowiązań. Waszyngton zapowiedział wcześniej, że wykreśli Koreę Północną ze swych czarnych list pod warunkiem postępu w procesie denuklearyzacji i pozwolenia międzynarodowym inspektorom na kontrolę w kompleksie jądrowym Yongbyon. W Pałacu Elizejskim prezydent Sarkozy podejmuje tego wieczoru francuskich sportowców, którzy wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W uroczystości biorą również udział minister sportu Roselyne Bachelot i sekretarz stanu Bernard Laporte. Atleci francuscy spisali się całkiem dobrze w Chinach, chociaż gorzej niż na poprzedniej olimpiadzie w Atenach. Zdobyli 40 medali, w tym 7 złotych i przesunęli się w klasyfikacji ogólnej z 7 na 11 pozycję. A teraz pora na korespondencję z Edynburga. Agnieszka Kumor jest tam na festiwalu teatralnym. Posłuchajmy, co nowego.
Siłą kompanii teatralnej Bazi z Teheranu są sugestywne obrazy. Utrzymane w kolorach sepii, granatu, brązu i czerni, przypominają płótna niektórych mistrzów włoskiego baroku, ale ich tematyka niewiele ma wspólnego z estetyką Zachodu. Attila Pessiani uczył się teatru u Petera Brooka i Tadeusza Kantora. W roku 1989 założył w Iranie własny zespół, kompanię teatralną Bazi. Współzałożycielką grupy jest aktorka Fatemeh Naghavi. Zespół dał się poznać w roku 2002, występując na festiwalu Fringe. Dziś gości na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu z enigmatycznym spektaklem Diabelski Statek, Devil's Ship. Jego akcja rozgrywa się na samotnej wyspie, zamieszkałej wyłącznie przez kobiety. Wszyscy mężczyźni dawno opuścili wyspę lub pomarli. Lub też zostali zabici, jak mąż jednej z bohaterek, zgładzony w tajemniczych okolicznościach. Młoda kobieta zmuszona do małżeństwa, mieszkająca z rodziną swego męża, niedarzona sympatią i wyobcowana, pozostająca w wyraźnym konflikcie z groźną teściową, marzy o jednym. Chce opuścić wyspę najbliższym statkiem, który zawita do portu. Sprawa się komplikuje, gdy wśród marynarzy rozpoznaje swą dawną miłość. Jej ojciec sprzeciwił się niegdyś ich związkowi. Czy to jednak jej wybawca przybywa, by wyrwać ją, oczytaną, inteligentną, duszącą się w obcym sobie środowisku, na świat, czy też zabójca jej męża? Czy to prawdziwy okręt stoi w porcie i czeka na nią, czy też diabelski statek, wytwór jej chorej wyobraźni, zrodzony w świetle księżyca? Reżyser i autor przedstawienia oscyluje pomiędzy perskim mistycyzmem a realizmem, pomiędzy estetyką zachodniej komedia dell'arte, aktorki noszą maski zakrywające im oczy i nos, a irańską obyczajowością, ubrane są w szaty zakrywające je od stóp do głów, pomiędzy mitem a współczesnością. Ideą główną spektaklu jest idea wolności. Czy jednak zachodni widz do końca zrozumie wszystkie motywacje nurtujące młodą kobietę, która ze wszystkich sił pragnie wolności, a kiedy wreszcie przyznane zostaje jej prawo wyboru, decyduje się pozostać w kulturze? wkłada słuchawki swego iPoda w uszy małej kuzynki i czyta książkę jej niepiśmiennej siostrze. Znajduje swe powołanie tam, gdzie jej najbardziej potrzebują. Devil's Ship, diabelski statek, spektakl Irańczyka Attili Pessianiego przypomina, że wolność jest dobrem najwyższym, które zanim wejdzie w domenę publiczną, winno operować w sferze intymnych wyborów każdego człowieka. Oraz to, że dla niektórych z nas wolność nie jest darmo danym błogostanem, lecz trudnym do objęcia, napawającym pokorą zadaniem. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed tym mikrofonem w kolejności Stefan Rieger i Katarzyna Zawicka.
W Le Figaro na zdjęciu Michelle Obama Show na konwencji demokratów w Denver, a obok w głównym tytule gruziński dreszczowiec. Napięcie rośnie między Moskwą a Waszyngtonem. Ekonomiczny dziennik Les Echos martwi się tym, iż handel staje się zakładnikiem owych napięć na linii Zachód-Rosja. Lewicowa Libération przedstawia zaś dwie figury ucieleśniające nową opozycję we Francji. Zielonego Daniela Cohn-Bendita i czerwonego Oliviera Belazansno. Poddajemy reewaluacji całokształt naszych stosunków z Rosją na średnią i dłuższą metę, stwierdził rzecznik Białego Domu. Waszyngton uznał także za nie do przyjęcia uchwałę rosyjskiego parlamentu wzywającą Miedwiediewa do uznania Osetii Południowej i Abchazji. Biały Dom zapowiedział wreszcie wysłanie do Gruzji w przyszłym tygodniu wiceprezydenta Dicka Cheney'a. Ale intencje administracji Busha, zauważa Le Figaro, pozostają ciągle mgliste. Jest to o tyle zrozumiałe, że prawdziwą strategię Moskwy też niełatwo rozszyfrować. Czy będzie skłonna przekroczyć Rubikon i jednostronnie przyznać niepodległość obu separatystycznym republikom? Korespondent katolickiego dziennika La Croix podejrzewa, iż przyjęcie uchwały przez rosyjski parlament mogło być raczej zdalnie sterowaną operacją na użytek dyplomatyczny. Rosja nie ma bowiem żadnego interesu w uznaniu Osetii Południowej i Abchazji. Mglisty ich status całkiem jej odpowiada, gdyż może to być dobry instrument szantażu w rozmowach z Zachodem, aby przymknął oczy na utrzymywanie rosyjskich oddziałów w Gruzji. Ale moskiewska korespondentka Libération, Lorraine Millot, nie jest do końca przekonana, czy Rosja nie da się w końcu skusić na przekroczenie Rubikonu. Cytuję jednego z dyplomatów, który powiada, że Tchinwali, stolica Osetii Południowej, stała się dla Rosji nowym Stalingradem. Po wszystkich rejteradach lat 90. na Kaukazie, w krajach bałtyckich i Europie Wschodniej, Tchinwali, jak Stalingrad w roku 1942, ma być tym punktem, w którym Rosja mówi stop i rozpoczyna rekonkwistę. Rosja nie jest już tym samym krajem od wydarzeń z 8-12 sierpnia. Przestrzega zresztą trzymający z Kremlem dziennik Izwiestia, cytując niezliczonych ekspertów, którzy jak jeden mąż przekonują, dlaczego Moskwa powinna teraz uznać obie separatystyczne republiki w Gruzji. Choćby dlatego, że mogłaby wówczas zainstalować tam swe bazy wojskowe i zalegalizować tym sposobem swą zmasowaną obecność militarną w terenie, bez wdawania się w aptekarskie negocjacje w ramach ONZ. Czytamy w korespondencji z Libération. Tenże lewicowy dziennik poświęca jednak główne dossier, jako się rzekło, krzepnącej w siłę we Francji nowej opozycji w barwach zielono-czerwonych, rzucającej wyzwanie rozbitej opozycji oficjalnej w barwach różowo-przyblakłych. Korzystając z próżni politycznej i bratobójczych walk w partii socjalistycznej, nieczynnej do czasu listopadowego zjazdu w Reims, skrajna lewica i zieloni przeszli do ataku. Trockista Olivier Besançon sfederować chce całą skrajną lewicę w nowej partii antykapitalistycznej, a Daniel Cohn-Bendit przeniósł się z Niemiec do Francji, aby spróbować sfederować galaktykę zielonych, którzy mają to do siebie, że jak jest ich trzech, tworzą zaraz trzy partie. Francuscy socjaliści są karabinierami ideologii, pisze sprzyjający im raczej naczelny Libération Laurent Geoffrin. Na ekonomię rynkową nawrócili się w 1983 roku, ale trzeba było im 20 lat, aby przyznać się do tego oficjalnie. Lepiej późno niż wcale. Szkopuł w tym, że ich adjornamento następuje akurat w momencie, gdy ta ekonomia rynkowa przechodzi ostry kryzys, roztaczając spektakl swoich nierówności i nadużyć. Socjaldemokracja jest w kryzysie, a francuski PS nawraca się na socjaldemokrację. Karamba, raz jeszcze kulą w płot. Zbijają na tym kapitał lewicowi konkurenci zieloni i czerwoni, zdolni bodaj po raz pierwszy naszkicować kontury radykalnej koalicji o szerokim zasięgu. Od tej chwili będziemy zatem mieli trzy zwalczające się lewice. Różową, jedyną zdolną rządzić, lecz nie wzbudzającą żadnego entuzjazmu. Zieloną, która broni alternatywnego modelu utemperowania wzrostu gospodarczego. Oraz czerwoną, wrogą w ogóle ideologii rynku, która zajmie miejsce tradycyjnie przypadające partii komunistycznej, ale wyklucza udział w jakimkolwiek rządzie. Podziały będą głębsze niż dotąd po lewej stronie szachownicy, kończy Laurent Geoffrin. A jeśli do tego dodać, że PS nie ma wyraźnego lidera i pomysłów, przyszłość opozycji nie wygląda różowo. Nawiasem mówiąc, na okładce popularnego Le Parisien mamy mimowolny komentarz. Zdjęcie słynnej paryskiej siedziby partii komunistycznej, wzniesionej przez Oskara Niemeyera, z napisem "do wynajęcia". Po froncie narodowym, który zmuszony jest sprzedać Chińczykom swą podparyską rezydencję, zbankrutowana kompartia wynajmuje swój bunkier firmie audiowizualnej. Wróćmy jeszcze na moment na łamy Libération, gdzie Daniel Cohn-Bendit umieszcza swą próbę sfederowania zielonych w perspektywie głównie europejskiej, jako chęć stworzenia silnego lobby w łonie Unii. Wyraźnie też dystansuje się od skrajnej lewicy. Jesteśmy przeciwko liberalizmowi, tak prawicowemu jak i lewicowemu, ale tak samo przeciwko etatyzmowi z dowolną etykietką. Przeciwstawiamy się radykalnie rządowi, który każe pracować więcej, by zarobić więcej. Mówimy: pracujcie i żyjcie inaczej, aby żyć lepiej. Nic dodać, nic ująć, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Popołudniowy Le Monde zamieszcza krótki artykuł na temat międzynarodowych reakcji po wczorajszym głosowaniu Rosyjskiej Rady Federacji i Dumy. Od wczoraj jednak zmieniła się i sytuacja, i reakcje międzynarodowe, chociaż więc to temat gorący. Na komentarze Le Monde trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Mamy tu jednak dzisiaj inny artykuł z konfliktem rosyjsko-gruzińskim blisko związany. Moskwa chce zachować kontrolę nad naftą i gazem w Azji Środkowej. Zachód obawia się, czy jednym z następstw wojny w Gruzji nie będzie przykręcenie kurka na rurociągu prowadzącym ropę i gaz do Unii Europejskiej. Niby nie o naftę chodzi, ale jej mocny zapach czuć wyraźnie w ostatnich tygodniach. Każde osłabienie Gruzji, stanowiącej ważny etap na drodze naftociągu z Morza Kaspijskiego do Europy, sprzyja Moskwie. Amerykanie i Europejczycy próbują znaleźć jakieś inne rozwiązania. Moskwa natomiast chce przejąć kontrolę nad eksportem tych surowców z innych republik postsowieckich, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Turkmenistanu. W czasie ostatniego konfliktu Rosja starała się uszkodzić gruzińskie instalacje naftowe, na przykład bombardując jej porty nad Morzem Czarnym. Pociski rosyjskie padały gęsto niedaleko rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan BTC, łączącego Morze Kaspijskie z Morzem Śródziemnym, przebiegającym przez terytorium Gruzji. Taka mała demonstracja, że inne rozwiązania, dzięki którym omija się terytorium Rosji, nie są poza jej zasięgiem. Przed utworzeniem BTC, gorąco popieranego przez Waszyngton, większa część nafty z Azji Środkowej była transportowana przez rosyjski port Noworosyjsk. 1/3 ropy z Morza Kaspijskiego przebiega tranzytem przez Gruzję. Po kryzysie rosyjsko-ukraińskim w styczniu 2007 roku na tle ropy naftowej Unia zdecydowała, że projekt Nabucco, gazociąg o długości 3400 km, prowadzący gaz z Morza Kaspijskiego przez Gruzję, Turcję, Bułgarię, Rumunię i Węgry aż do Austrii, jest sprawą priorytetową.
priorytetową. Pół roku później Rosja oznajmiła, że zbuduje konkurencyjny gazociąg South Stream, który omijając Ukrainę będzie transportował gaz również do Europy. Putin posunął się do tego, że zaproponował ówczesnemu szefowi włoskiego rządu Romano Prodiemu, aby stanął on na czele konsorcjum odpowiedzialnego za budowę. Tym razem odniósł mniejszy sukces niż w przypadku Nord Stream, gazociągu, który ma pod Bałtykiem połączyć Rosję z Niemcami. Jego prezesem jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Eksperci przestrzegają, że Rosji jako dostawcy surowców energetycznych w żadnym wypadku nie można lekceważyć. Rosja i Iran posiadają razem 42% światowych rezerw. Nabucco będzie ekonomicznie wydajny wyłącznie przy dostawach gazu rosyjskiego lub i irańskiego.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Przed Komisją Obrony i Spraw Zagranicznych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym stanęło dziś dwóch ministrów. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner i minister obrony Hervé Morin odpowiadali na pytania deputowanych na temat okoliczności, w których 18 sierpnia zginęło w Afganistanie 10 francuskich żołnierzy, a 21 innych zostało rannych. Nic nie pozwalało przewidzieć zmasowanego ataku, powiedział minister Morin. Siły francuskie rozpoczęły operację w Dolinie Uzbin 8 sierpnia, 10 dni przed ich zaatakowaniem przez talibów. Hervé Morin wyjaśnił wcześniej, na czym polegała misja francuskich żołnierzy.
W Dolinie Uzbin Francuzi zaczęli robić to, co już zostało zrealizowane w innych regionach, umacniać bezpieczeństwo, przeprowadzać rekonesans, stabilizować sytuację, ażeby mogły stopniowo zacząć funkcjonować instytucje, których Afgańczycy potrzebują dla własnego bezpieczeństwa. I właśnie dlatego, że Francuzi wykonywali tę pracę, znaleźli się naprzeciw talibów, którzy przedtem kontrolowali te doliny.
Minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner powiedział deputowanym, że dalsze straty w Afganistanie są niestety prawdopodobne. Sytuacja jest niepokojąca, niebezpieczna, pomimo niezaprzeczalnych postępów. Niepokojąca jest rosnąca obecność międzynarodowych dżihadystów, zwolenników Al-Kaidy. Pytania dotyczyły okoliczności, w jakich doszło do tak znacznych strat. Francuzi wpadli w pułapkę zastawioną przez setkę talibów. Czy popełniono błąd taktyczny w terenie? Czy błędna jest strategia NATO w Afganistanie? Czy Francja grzęźnie w tym kraju? Czy armia jest dobrze wyekwipowana? Jest to dopiero początek dłuższego dochodzenia, które prezydent Sarkozy obiecał Francuzom. Korespondent Radio France International w Kabulu, Eric de la Varenne, twierdzi, że na miejscu mówi się o nieostrożności francuskich żołnierzy, którzy pomimo ostrzeżeń szefów plemiennych patrolowali w niebezpiecznym, niezamieszkałym terenie. Ale napastnicy byli doskonale poinformowani o ich ruchach i uzbrojeniu, stąd przypuszczenie, że zostali poinformowani przez jednego z tłumaczy pracujących dla NATO lub przez afgańskiego policjanta czy żołnierza. Atak był przygotowany w pakistańskiej prowincji Peshawar. Do pacyfikowanej przez Francuzów Doliny Uzbin skierowano bojowników islamskich z południa Afganistanu. Specjalna misja parlamentarna zajmie się wyświetleniem tej sprawy. Tymczasem nikt nie podważa słuszności interwencji w Afganistanie. Mowa jest o ograniczeniu strat i niepotrzebnego ryzyka. Minister obrony Morin powiedział, że pracuje nad tym obecnie sztab armii. Rozważa się m.in. wysłanie do Afganistanu sił specjalnych z misją wyłącznie wywiadowczą, aby ułatwić oddziałom francuskim lepszą orientację w nieznanym terenie. Decyzję o wysłaniu tych sił podjąć może tylko prezydent Republiki. Nicolas Sarkozy złożył we wtorek symboliczną wizytę w Koszarach w Castres, gdzie stacjonuje 8 pułk spadochroniarzy marynarki, do którego należało 10 żołnierzy zabitych w Afganistanie. Parlament zajmie się sprawą obecności wojsk francuskich w Afganistanie podczas nadzwyczajnej sesji rozpoczynającej się 22 września. Na zakończenie debaty ma się odbyć głosowanie. Zaproponował je sam premier Fillon. W zasadzie każda zagraniczna interwencja wojsk francuskich, która trwa ponad 4 miesiące, wymaga aprobaty deputowanych i senatorów. Odwołując się do tej procedury, rząd chce ująć w karby krytykę swej polityki w Afganistanie, a jednocześnie uzasadnić ją w oczach opinii publicznej. Według sondażu z 23 sierpnia 55% Francuzów chciałoby wycofania wojsk francuskich z Afganistanu.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wiadomo, że lubię biegać i jeździć na rowerze. Lubię pasjami, o czym już mówiłem. Lubić nie przestanę, ale wyłania się trudność. Nawet dwie trudności. Pierwsza trudność to wiek. Czy wypada panu w moim wieku biegać po lesie i jeździć na wyczynowym rowerze niczym jakiemu młodzieńcowi, młodziakowi, młodzinie płochej? Panowie w moim wieku jeżdżą wielkimi samochodami, siedzą za biurkami, dowodzą, przewodzą, rozkazują, zbijają pieniądze, czasami bijają żony. A ja nie zbijam, nie bijam, nie siedzę. Ja biegam i jeżdżę na rowerze. Może jednak panowie w moim wieku mają rację, że nie biegają, lecz zbijają, bo panów w moim wieku silniej atakują bakcyle i infekcje. Nie lubię biegać w mieście. Pod nosem mam tulerię, ale to ogród francuski, drzew mało, a te stojące w równych rzędach rozchwiane spalinami. Poza tym tulerie ściskają z dwóch stron ulice ruchliwe i smrodliwe, a ponadto pola elizejskie wyrastają tulerią z odwłoku. Lubię biegać w Lasku Węseńskim, bo choć to lasek lichy i wichurą skoszony, ale jednak lasek. Z Lasku lubię zbiegać nad Marne. Nad Marną czekają od dawna na mnie lube mateczniki. Problem w tym, że do Lasku i z Lasku trzeba jechać metrem. Do nie ma problemu, ale z to i owszem. Człowiek jest zgrzany, w metrze przeciągi i zgęszczenie wirusów z bakcylami. W powrotnym metrze łapie mnie Franca i muszę odwiedzać mojego lekarza prowadzącego, zwanego w Polsce lekarzem pierwszego kontaktu. Pan doktor bez zbędnej już gęćby zapisuje mi koktajl złożony z kortykoidów i z antybiotyków, który mnie utrzymuje na nogach. Nie powiedziałem stawia na nogi, bo na nogach to ja zawsze stoję i dopóki nie padnę, to stać na nich będę, więc ten koktajl, powiadam, powoduje, że wydzieliny szybko krzepną, niemoc truchleje, a w dodatku nieźle człowieka rozciąga, bo koktajl ów posiada błogosławione skutki uboczne, dodaje siły i poprawia nastrój. Nie tak samo jak bieganie i jazda na rowerze, ale na pewno lepiej niż Prozac, piguła dla leniwych smutasów. Przed miesiącem po bieganiu, a może po jeździe w błocie ugniecionym w szaroburę ciasto, zapadłem na Francę. I cóż ja głupi zrobiłem? Spytajcie raczej, czego nie zrobiłem. Nie poszedłem do lekarza prowadzącego, zwanego w Polsce lekarzem pierwszego kontaktu. Nie spojrzałem mu w oczy, a on nie spojrzał w moje. Nie przysiadłem na kozetce nonszalancko przykrytej odrywanym z rulonu papierowym prześcieradłem, bo nie kalszylnąłem, nie oddychałem głęboko i płytko. Pan doktor nie kiwnął głową znacząco, nie spytał, czy nadal tak dużo biegam i jeżdżę. Nie kazał siadać i nie zapisał mi ulubionego koktajlu. Skąd decepcja taka? Z prostego powodu. Do lekarza prowadzącego, zwanego w Polsce lekarzem pierwszego kontaktu, ja tym razem nie poszedłem. Posłuchałem głosów z lewej strony, głosów płochych, a może wręcz diabelskich. Kortykoidy niebezpieczne, spuchnąć od nich można, niepłodnym się stać, spermatozoidy przez nie fermentują, musując niczym oranżada w proszku w czasach mej młodości, wysypana na dłoń i plfociną rozczyniona. Antybiotyki uszkadzają zaś wątrobę, moszne i ścianki macicy. Naturalnych środków trzeba. Bio, miód, cytryna i krople pH-48. Uwierzyłem nieszczęsny. Zdradziłem i zaparłem się mego lekarza prowadzącego, zwanego w Polsce lekarzem pierwszego kontaktu. Posłuchałem złych duchów, głosów z lewej strony, podszeptów miałkich biesów i wszetecznej Lilit. Miód piłem, cytrynę, biośrodki ssałem, aż do rozwolnienia doszło, ale nie doszło do żadnej poprawy. Rok temu ukradli mi rower, to był Scott. Po miesiącach wahań i obwąchiwań znalazłem nową maszynę, a raczej ona mnie znalazła. To wspaniały Bulls, matowy i srebrny. Nie zdążyłem Bullsa jeszcze dobrze oblatać. Złych posłuchałem doradców.
La radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Po Powróćmy raz jeszcze do Stefana Grappellego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. A właściwie nie do samego mistrza, ale do kolejnego muzycznego hołdu oddanego mu tym razem przez Didier Locouda. To zresztą nie pierwszy jego hołd dla tego artysty, nic w tym zresztą dziwnego, bo Grappelli był jego mistrzem. Obydwaj muzycy grywali razem z dużą przyjemnością własną i publiczności. Młody Didier, bardzo młody, bo zaledwie 20-letni, spotkał Grappellego przy okazji festiwalu Nancy Jazz Pulsation w 1974 roku. Grappellemu spodobał się styl Locouda i zaprosił go do udziału w swojej europejskiej trasie. Dla młodego, zwłaszcza tak młodego muzyka, to nie lada gratka i znakomity początek kariery. Niektórzy nawet byli nieco rozczarowani jej rozwojem po tak błyskotliwym początku. Nowa płyta nosi tytuł For Stefan. Posłuchajmy na początek kompozycji Grappellego Vals du Passé.
Vals du passé.
Przy okazji wydania płyty redakcja francuska RFI przeprowadziła wywiad z Didier Lockwoodem. Informacje na temat nagrania mamy więc z pierwszej ręki. Lockwood opowiada, że w sprawie wyboru utworów do tej płyty zwrócił się do Jean-Philippe Viretta, kontrabasisty, który towarzyszył Stefanowi Grappellemu pod koniec jego kariery muzycznej. Znał zatem dobrze gust i upodobania mistrza. Powstała z tego długa płyta, na której znalazły się utwory skomponowane przez Grappellego, ale również wiele jego ulubionych tematów muzycznych, takich na przykład jak Night and Day. Nad doborem muzyków również czuwał duch Grappellego. Jelokut chciał, żeby w nagraniu tej płyty wzięli udział przede wszystkim ci, którzy grali z mistrzem albo byli z nim w jakiś sposób związani. A ponieważ jest ich niemało, to i na okładce płyty widnieje cała plejada nazwisk. I to nie byle jakich nazwisk. Didi Bridgewater, Martial Solal, Marcela Zola, Daniel Humer, René Utreger, Birelli Lagren, André Ceccarelli, Patrice Caratini, Riccardo Delfra, Roman, Eric Lenini. Ojej, właściwie nie powinnam nawet zaczynać ich wymieniać, bo nazwisk jest blisko 30, a prawie wszystkie znane. No cóż, posłuchajmy na zakończenie jednego ze słynnych jazzowych standardów I'll Remember April.
Tak Brzeziński zaprasza teraz na spacer po Paryżu.
W co się bawić? Te słowa słynnej piosenki Wojciecha Młynarskiego wracają jak bumerang, szczególnie w okresie lata. Nie odnoszą się one do turystów, bo ci bawią się świetnie, dzielnie zwiedzając wieżę Eiffla, katedrę Notre Dame i Pola Elizejskie. Crazy Horse nie mogą odwiedzić, bo ten słynny kabaret, w którym dziewczęta głównie z Anglii i z Polski, bo jakoś francuski, nie bardzo odpowiadają standardom, pokazują swoje piękne piersi w końskich tańcach, najpierw wyprzedał wszystkie swoje pluszaki, czyli czerwonym pluszem obite fotele i kanapy, a teraz został zamknięty na cztery spusty. Remont. Nowa rewia na jesieni. Dziewczyny wyjechały na Rivierę, a zatem gdzie poza tymi turystycznymi statkami flagowymi szukać Paryża? Jednak i w tym przeżartym pośpiechem, arogancją, turystycznym rozgardiaszem i rozpasaniem kelnerów oraz barmanów wszelkiej maści, którzy obsługują owych turystów, dających im te parę groszy na chleb, traktując ich jak powietrze, są takie miejsca, gdzie można wziąć w płuca chaos paryskiego powietrza. Zapraszam na wędrówkę. Metro Jussieu. Wychodzimy ze stacji, z tyłu obrzydliwy w swej skapcaniałej nowoczesności bloku szkła gmach paryskiego uniwersytetu. Przed nosem przepięknie dekorowane kamienice końca XIX wieku. Smak ulicy Francuz o korzeniach bez wątpienia pamiętających łagodny ruch dromaderów na pustyni uśmiecha się za swojego straganu z owocami. To nędzne resztki tego bajecznego czaru owocowego raju, jaki on zna ze swojej szczęśliwej Arabii, ale na francuskim poletku to i tak baśń, barw i zapachów. Smaków? Nie wiem. 10 kroków i skręcamy w bok. Wąsko, stromo. Oto plac kapitana. Piękny kląb, plac zabaw. W pierwszym odruchu pytam, jakiego kapitana? Jest w Paryżu ulica kapitana Tarona, dzielnego lotnika, który poległ w czasie I wojny światowej, kiedy to jeszcze walki powietrzne toczono na obrzucanie się cegłami i celowanie do siebie z rewolwerów. Kapitan Scott, który dotarł na biegun południowy, by w namiocie otrzymać list od Amundsena, że ten zostawia mu nieco prowiantu i parę potrzebnych rzeczy na drogę powrotną. Ponoć to Scotta podcięło i doprowadziło do tragicznego końca jego ekspedycję, ale to temat na osobną i nie paryską opowieść. Jak będę pisał kiedyś notatniki walijsko-norweskie, to pociągniemy ten wątek. Nawiasem mówiąc, propaganda anglosaska musiała być bardzo skuteczna, skoro w Paryżu nie ma ulicy Roalda Amundsena, tego, który zdobył biegun południowy, i jest za to Scotta, tego, który za nim dotarł tam jako drugi. Mają swoją ulicę kapitan Menard, wielki podróżnik, który zaginął nad rzeką Niger, Ferbe, Lagash, Madon, Marshall. Co ciekawe, wszyscy lotnicy. Dalej jest w Paryżu ulica kapitana Olszańskiego, który także poległ w czasie I wojny światowej. Bez wątpienia był polskiego pochodzenia, mimo że urodził się w Paryżu. Skwer jego imieniem oferuje wiele niespodzianek, a to przepyszny kląb pomarańczowych kwiatów, a to niezbyt gęsto oblegany plac zabaw. W cieniu alei platanów siedzi sobie pan i przygrywa na saksofonie. Obok panienka stuka swoją dzienną porcję literek na laptopie. Dalej jakaś para zaszyła się w chęchach, do środka których zaiste nikt nie miał prawa trafić. No i same areny. W Paryżu, czyli w Lutecji czasów rzymskich, mieszkało 20 tysięcy osób. Areny mogły pomieścić 10 tysięcy widzów, czyli połowę mieszkańców miasta. Gdyby to przełożyć na dzisiejsze realia, to trzeba by było wybudować Stade de Paris na 4 do 5 milionów ludzi. 20 stadionów Maracana w jednym miejscu. Niestety, z rzymskich aren niewiele przetrwało w oryginalnym stanie do dzisiaj. Jednak sam pomysł konstrukcji amfiteatru był nietuzinkowy. Ze wschodniej strony przewidziano scenę dla występu trup teatralnych i innych aktorów, a także gladiatorów, którzy rzecz jasna hulali tutaj wszem i wobec walcząc z lwami, tygrysami i sami ze sobą. Potem areny stały się łakomym kąskiem dla tych, którzy się budowali, a szczególnie tych, którzy budowali mury dookoła Cité. Czyniono to z tak doskonałym skutkiem, że chociaż o arenach wiedziano zapisków, to odkryto je dopiero w latach 60. XIX wieku. Baron Osman, który, jak to pisał polski poeta Przerwa Tetmajer, którego zapewne baron nie czytał, a mianowicie zamykam oczy i skaczę, niech się co chce dzieje, dokładnie postępował według tej zasady w przemeblowywaniu Paryża, nie zawahał się ani chwili, gdy przyszło co do przyszłości aren, na ślad których wpadł jeden z jego robotników. No i 2/3 starego rzymskiego amfiteatru poległo pod młotami robotników. Chodziło o to, aby przygotować teren pod nowe kamienice. Burzymurko nie zadrgała dłoń, gdy rozwalali mury rzymskiej areny. No cóż, może uważali to za swój patriotyczny obowiązek spadkobierców Asterixa i Obelixa, walczących z rzymskim najeźdźcą. Poza kamienicami na tym miejscu powstały domy będące siedzibą paryskiej kompanii omnibusów. Idzie nowe i resztę obraca w pył. Rodzi się paryska komunikacja, a że na zgliszczach rzymskiej areny popisów gladiatorów? Kto o to dba? W 1883 roku postanowiono, że to, co tam zostało, to też będzie zrównane z ziemią. Na szczęście z wygnania wrócił Wiktor Hugo i od razu głośno zaprotestował. A to był głos, jakiego nie wolno było lekceważyć. No i areny uratowano. A zatem w 1918 roku areny zrekonstruowano, ale w 1980 znalazło się znowuż paru kolesi, którzy zwietrzyli interes, bo jakby te stare i tak zrujnowane mury zrównać z glebą, to można by na tym nieźle zarobić, bo to przecież lokalizacja, która sama złotem spływa. Jednak i tym razem spadkobiercy Wiktora Hugo dali o sobie znać. No i areny stoją. Są miejscem spotkań zakochanych, matek i niań z wózkami, w których, jak powiada mój syn, bebusie kwilą, no i przede wszystkim wielbicieli ból, czyli gry w kule. To zjawisko samo w sobie doczeka się swojego własnego osobnego rozdziału w notatniku paryskim. Tymczasem idąc ulicą Aren przecinamy Rimonży i stajemy przed zadziwiającym trójkątem. Przed nami kamienna ściana, z jednego z drugiego boku ozdobione orgią kwiatów schody. To Rue Rollin, ulica nazwana tak, aby upamiętnić poetę i pisarza, który zginął w Auschwitz. Ulica z gruntu nie paryska, ale wręcz śródziemnomorska, wąska, ciasna, przytulna. Pod numerem 13 zatrzymywał się Kartezjusz. Ten dobry katolik wolał protestanckie Niderlandy od katolickiej Francji, gdzie, jak pisał, Francuzi patrzą na niego jak na słonia albo inną egzotyczną panterę. Miał im za złe, że zamiast widzieć w nim istotę umysłowo użyteczną, jego użyteczność widzieli bardziej w tym, że był zwierzęciem w owej oranżerii rzadkim, niżli pożytecznym z racji swego umysłu. Proszę nie szukać w tej okolicy nielicznych łuków wspaniałego opactwa świętego Wiktora, o czym piszą przewodniki. Nigdy nie udało mi się na to trafić. Słynna biblioteka opactwa mieściła 40 tysięcy woluminów. Oczywiście Gargantua, bohater opowieści Rabelais, kazał głównej postaci swojego dzieła chodzić do owej biblioteki. Była ona zarezerwowana tylko dla ludzi uczonych, którzy mogli studiować 3 razy w tygodniu, rano 3 godziny, po wiecie 4. A teraz już stajemy naprzeciw tablicy oznajmiającej, że tutaj oto mieszkał Ernest Hemingway. Krótko, bo krótko, ale za to stąd się odbił do niebywałej kariery literackiej, zaczynając jako dziennikarz. Obok dom, w którym umarł Paul Verlaine, któremu ponoć najpierw kochankę uwiódł Salvador Dali, a może odbyło się to w drugą stronę odwrotnie. A który potem po burzliwym romansie z Rimbaud swoje burzliwe i płodne myśli i nadzieje topił w absyncie. I oto kafejka, szczęśliwy negr, zaskakujące, że ta nazwa przetrwała politycznie poprawne nawałnicy, a obok miejsce, gdzie spotykali się poeci plejady Ronsard, Bellet i Rabelais.
RFI,
Radio France Internationale.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Przypomnijmy na zakończenie najważniejsze wydarzenia dnia. Rosja oficjalnie uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji. Gruzja traktuje ten akt za aneksję jej terytorium. Prezydent Saakaszwili powiedział, że będzie walczył pokojowo o swe prawa. Zachód potępia decyzję Moskwy, uważając, że jest sprzeczna z międzynarodowymi rezolucjami. W tym duchu prezydencja francuska Unii Europejskiej wydała komunikat. Prezydent Medwiediew powiedział, że niczego się nie boi, nawet nowej zimnej wojny. Rosja utrzymuje, że wywiązała się z porozumienia wynegocjowanego przez prezydenta Sarkoziego. To było przypomnienie najważniejszego wydarzenia dnia. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 50